psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o instynkcie łowieckim kota. Czy dobrym pomysłem jest wypuszczanie kota luzem? Oraz jak inaczej zaspokoić koci instynkt drapieżcy? Tego i jeszcze więcej dowiecie się tuż po krótkiej przerwie muzycznej. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.
Koty i inne kłopoty.
Koty, te piękne i majestatyczne zwierzęta związały się z nami ludźmi kilka tysięcy lat temu. Przodek kota domowego był zwierzęciem pustynnym, bardzo wysławianym w wielu związanych z tym środowiskiem kulturach, na przykład kulturą starożytnego Egiptu, gdzie pokazywał się w formie bogini z głową kota Banshee. Zanim jednak koty zostały udomowione, ich przodkowie, podobnie jak przodkowie dzisiejszych psów, zbliżali się do osad ludzkich. Oczywiście oczywiście w poszukiwaniu korzyści z przebywania w okolicy ludzkiej. Psy zdecydowały się ochraniać człowieka w zamian za wynagrodzenie w postaci jedzenia, natomiast koty po to, by w samotności polować na gryzonie i inne małe zwierzęta, które żerowały na przykład w pobliżu spichlerzy. Więc nic dziwnego, że ludzie zaczęli zauważać ich potencjał, zaczęli chcieć mieć je blisko siebie, żeby pomagały w radzeniu sobie właśnie z takimi niechcianymi towarzyszami. Oczywiście ludzie, zauważając ich potencjał, zaczęli je wyłapywać, oswajać, a także utożsamiać właśnie z bóstwami. Mimo iż czczone, koty zaczęły powoli sukcesywnie przejmować niektóre środowiska, stając się w obecnych czasach gatunkiem inwazyjnym, odpowiedzialnym za wyginięcie wielu drobnych zwierząt, o czym jeszcze wspomnę. Czy kot wolno wychodzący to dobre rozwiązanie? Zanim o tym wspomnę, chciałabym powiedzieć Wam co nieco o kocie indywidualności. Jest ona często ostatecznym argumentem decydującym o wyborze tego zwierzęcia na domowego pupila zamiast na przykład psa. Człowiek wiedziony niewiedzą i chęcią wygody kupuje lub adoptuje kota, który w jego egoistycznym mniemaniu jest samowystarczalny. Poza tym, że trzeba mu oczywiście od czasu do czasu nasypać do miski coś do jedzenia, albo wymienić wodę, albo ewentualnie kupić dozownik, dzięki któremu karma będzie w misce się sama wysypywała, co już jest naprawdę szczytem lenistwa. Niesamowite, a zarazem przerażające jest to, jak wielu posiadaczy lub przyszłych właścicieli kotów jest przekonana o tym, że ich zwierzę po pierwsze nie potrzebuje zabawy, bo przecież sam się ze sobą bawi najlepiej, nie chce kontaktu z nami, super zajmuje się sam sobą i generalnie nie prosi o zabawę, czyli generalnie jej nie łaknie. Poza tym człowiek kotu do szczęścia nie jest potrzebny, bo kot to indywidualista, raczej się do nas nie przytula, a jeżeli już się przytula, to raczej jest brany za coś w rodzaju kocyka, coś w rodzaju fajnego elementu, fajnego dodatku do kaka. Nikt się tak naprawdę nie przejmuje tym, co kot potrzebuje. W związku z czym właściciele zostawiają koty na przykład na 10-12 godzin dziennie same, a w wolnych chwilach wolą zajmować się właśnie sobą, niż zainteresować się zwierzęciem, które wzięli pod swój dach. Wielu ludzi, by usprawiedliwić swój brak czasu, wypuszcza koty na zewnątrz, samopas. I wiem, że tutaj trochę wkładam kij w mrowisko. Natomiast zwierzęta te mają nawet swoją piękną i niewinną nazwę – kotki wolno wychodzące. W mojej ocenie słowa te są nacechowane wręcz nad wyraz pozytywnie, bo przecież zwracamy kotom im ich wolność, prawda? Którą my jesteśmy im w cudzysłowie winni. Przecież to my ludzie je zniewoliliśmy. Na dworze kot znajdzie sobie kumpli, partnerów życiowych, spełni wszelkie pragnienia. Nie wzięliśmy jednak pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy w tych rozważaniach. Jak bardzo jesteśmy w nich samolubni. Koty nie są częścią ekosystemu, nigdy nią nie będą i podobnie jak puszczane luzem wielkie psy powodują ogromne zniszczenia w przyrodzie. Naprawdę wielu ludzi ma błędne przeświadczenie, jakoby kot musiał sam wychodzić na zewnątrz, ponieważ jest urodzonym drapieżnikiem i musi polować na myszki czy ptaszki. Nierzadko też spotykam się z opinią ludzi zakorzenionych w tych poglądach, że zamykanie kota w domu jest dla niego męczarnią, ponieważ on nie ma możliwości wybiegania się, zaspokojenia instynktu drapieżcy. Na zewnątrz natomiast jest szczęśliwy, a według niektórych doniesień sąsiadów puszczane luzem koty żyją, proszę Państwa, dłużej. Za czyny psów, słuchajcie, obwiniamy wilki, o czym mówiłam przy okazji audycji o psach agresywnych i niebezpiecznych. Psy zabijają zwierzynę płową, zwierzęta hodowlane, ale co najistotniejsze, atakują w tym ludzi i dzieci. No i tu zobaczcie, jakie to jest spektakularne, to jest na ogromną skalę czyn, prawda? Pies na przykład, właśnie tak jak było w przypadku tego łódzkiego biegacza, psy atakują łódzkiego biegacza, człowiek trafia do szpitala, jest objęty opieką medyczną, wchodzi to właścicielka, która tego psa niestety nie dopilnowała, tutaj grożą jej kary, psy mają być, nie wiadomo co się z psami stanie, tu już są jakieś właśnie sądy w internecie, że psy powinny zostać uśpione bez w ogóle żadnego sprawdzenia, czy te psy są faktycznie tak silnie agresywne w stosunku do człowieka, jak twierdzą media. Natomiast czyny kotów? One nie są takie ekstra, prawda, jak czyny psów, oczywiście w tym negatywnie nacechowanym słowie ekstra. Czyny kotów nie robią krzywdy nam bezpośrednio. Nigdy nie widziałam, słuchajcie, nagłówka brukowca, w którym, który mówiłby: krwiożerczy kot zabija ptaki pod krzakiem w parku Wilsona. Łupem drapieżnika padły dwa grubodziowy gil oraz cztery wróble. Czy miejskie ptaki są bezpieczne? Nie ma czegoś takiego, nie ma takich nagłówków. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie zwraca na to, uwagi na to, że ptaki są dla nas bardzo, bardzo ważne. A dla nas, jako ludzi, nie ma to wpływu na zwykłego Kowalskiego, prawda? Jeżeli psy zabiją stado Danieli, to właściciel poniesie straty w dziesiątkach tysięcy złotych. A jeżeli kot zabije chronione gatunki, nawet te z ścisłej ochrony, jak wyżej wymienione, nikt się tym nie przejmie, ponieważ nikt nie straci z tego tytułu niczego. Tylko matka natura i nasza różnorodność biologiczna obrywają. To pokazuje, jak bardzo nakierowane na pieniądze jest niestety nasze społeczeństwo, jak mało w nim empatii i zrozumienia. Ktoś oczywiście przeciwny temu, co mówię, mógłby stwierdzić, no ale przecież lisy, żbiki też zabijają ptaki i też na nie polują. Fakty są jednak takie, że jest znaczna różnica między drapieżnikiem naturalnym a drapieżnikiem inwazyjnym. O tym już wielokrotnie mówiłam, co to jest gatunek inwazyjny. Jest to gatunek, który sztucznie został wprowadzony przez człowieka na dany teren, a kot nigdy u nas wcześniej nie występował. Takie żadne dziko żyjące koty poza żbikami u nas nie występowały. No i oczywiście poza rysiami, prawda? No i te koty niestety zostały udomowione w jakiś sposób, prawda? I potem dopiero już wtórnie zostały przekazane z powrotem do środowiska. I uwaga, oczywiście liczebność rodzimych drapieżników, tych właśnie rysiów czy żbików, jest o wiele mniejsza od naszego domowego kota. Dodatkowo ich obecność jest oczywiście potrzebna, by w odpowiedni i zbalansowany sposób regulować populację drobnych zwierząt, a nie doprowadzać do ich wyginięcia. Wiecie, że lubię wspierać się pismami naukowymi, dlatego poszukałam publikacji i w Nature Communications wynika z tego artykułu, że tylko w samej Ameryce Północnej kot domowy zabija rocznie, uwaga, 3 miliardy ptaków oraz 20 miliardów gryzoni. Natomiast w USA naukowcy ze Smithsonian Conservation Biology Institute oraz rządowej US Fish and Wildlife Service oszacowali, że koty są odpowiedzialne za śmierć od 1,5 do 3,7 miliarda ptaków oraz od 9,6 do 20,7 miliardów małych ssaków rocznie. Ponadto koty są odpowiedzialne za całkowite wyginięcie z naszej ziemi ponad 30 gatunków zwierząt, w tym ptaków, gadów oraz ssaków. Przez ludzką opieszałość i lenistwo kot stał się jednym z najliczniejszych, najbardziej niebezpiecznych gatunków inwazyjnych w obecnych czasach. Skala problemu jest ogromna, ale jak już wcześniej powiedziałam, niewidoczna dla zwykłego Kowalskiego. To nie ma wpływu na nasze codzienne życie. Większość ludzi uważa te dane po prostu za bójdę. No przecież jak to? Przecież tych ja nie widzę kotów na tym, na zewnątrz. Przecież wróbli jest pełno. Przecież koty zabijają gołębie, które jest mnóstwo. A tak to jest nieprawda. Koty raczej nie raczą się gołębiami, nie raczą się zwierzętami, które są większe od nich, raczej wolą polować na mniejsze zwierzęta. I to nieprawda, że wróbli jest dużo, ponieważ liczba wróbli dopiero teraz wraca po tym, jak została bardzo silnie przetrzebiona. Na wyspach, w sensie w Wielkiej Brytanii, mamy bardzo silny spadek właśnie liczebności wróbla ze względu właśnie na to, że ludzie wypuszczają tam maniakalnie koty na zewnątrz i te koty po prostu szczątkują populację. Niestety nie pomaga tutaj fakt oczywiście, że większość kotów wypuszczanych luzem nie jest poddawana kastracji, w związku z czym populacja bezdomnych zwierząt zostaje przez nas dodatkowo zasilona, co jest niewyobrażalne dla mnie. O problemach z niekastrowanymi kotami oraz zagrożeniach czyhających na nasze koty na zewnątrz porozmawiamy tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy o kotach i o ich instynkcie łowieckim. Powiedzieliśmy sobie już, dlaczego nie warto wypuszczać kotów na zewnątrz luzem. Zresztą mówimy o tym cały czas. Właśnie przed chwilą wspomniałam o tym, że nie pomaga również brak kastracji kotów, prawda, i brak sterylizacji kotek. Tutaj też z doświadczenia znam wiele powiedzonek właścicieli, szczególnie wolno żyjących kocurów, pod tytułem: kocurek przecież idzie się tylko wyszaleć, marcowe są, to przecież naturalne, że poszedł szukać partnerki. Przecież każdy musi mieć możliwość zaspokojenia popędu. Żadna osoba, która mówi w ten sposób, nie myśli albo nie chce myśleć, co się stanie z pokrytą przez jej kocura kotką, prawda? Może kotka umrze z głodu, próbując wykarmić młode, przechodząc oczywiście ogromny stres, będąc w ciąży. Może właściciel kotki w bestialski sposób te młode zabije, co się bardzo często na wsiach zdarza. Może młode koty staną się kolejnym ogniwem zasilającym dziką populację kotów, wytrzebiającą nasze rodzime gatunki. W mojej ocenie nie ma usprawiedliwienia na tego typu zachowania. Jest to jawnym brakiem szacunku i egoizmem wobec drugiego zwierzęcia. Warto też wspomnieć, że ogromną wadą wypuszczenia kotów na zewnątrz jest to, że nigdy nie możemy być pewni, co się dzieje z naszym przyjacielem, a co gorsza, nie możemy zareagować, kiedy naszemu kotu stanie się krzywda. W związku z tym tak zwane kotki wychodzące często wracają do domu ze śladami po walkach, prawda? Natomiast mogą to być zadrapania, mogą to być silne, jakieś duże rany, prawda? Oczywiście oprócz tego jest cały wachlarz chorób, którymi nasz kot może się zarazić poprzez kontakt na przykład z krwią innego przedstawiciela swojego gatunku i nie tylko, bo przecież te rany też mogą potem zostać zabrudzone, zanim kot do nas przyjedzie. No i to oczywiście przyjdzie i to oczywiście nie jest tak, że każda rana jest do wylizania. Są takie rany, których kot nie jest w stanie sobie sam wylizać i sam sobie po prostu zaleczyć. Niektóre rany wymagają pójścia do weterynarza zaraz po tym, jak to się stało. No a my, nie będąc przy kocie, nie jesteśmy w stanie zareagować i nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Najgroźniejszą z chorób, przenoszoną również oczywiście drogą płciową, jest koci wirus HIV, a infekcja nim jest dla zwierzęcia śmiertelna. Innym aspektem są choroby odzwierzęce, którymi to możemy się zarazić od czworonoga lubiącego, prawda, samotne eskapady. Tutaj najczęściej przytaczam przykład choroby o nazwie toksoplazmoza. Spowodowana jest przez pierwotniaka z rodzaju toksoplazma gondii, o której polecam Wam poczytać, szczególnie polecam poczytać wszystkim wypuszczaczom w cudzysłowie kotów. I nie, słuchajcie, ten temat nie jest przereklamowany, nie jest przedawniony, a więc przeciwnie, ciągle na czasie, więc musimy na to zwracać uwagę. I jeszcze tylko dodam taką ciekawostkę odnośnie toksoplazmozy. Jeżeli macie gdzieś w swojej okolicy piaskownicę, z której korzystać będą wasze dzieci, to polecam ją na zimę lub na czas, kiedy się z niej nie korzysta, zakryć jakąś folią, żeby koty nie miały możliwości, właśnie te zdziczałe koty, żeby nie miały możliwości się do niej załatwiać. Poza tym dochodzą tutaj także urazy mechaniczne, prawda, spowodowane przez samochody, kontakt z większymi zwierzętami. Takie przypadki niestety w znacznej części kończą się poważnymi urazami, a niejednokrotnie też śmiercią kota. Oczywiście dochodzą tutaj również takie rzeczy jak uszkodzenia mechaniczne ze strony psychopatów po prostu, ze strony ludzi, którzy uważają, że na własną rękę będą regulować populację kotów. Tak się nie robi, moi drodzy. Nie tędy droga, prawda? Droga jest tędy, żebyśmy my uświadamiali społeczeństwo i mówili im, co jest dobre, czyli wypuszczanie kotów nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, natomiast prowadzenie samosądów niczego tutaj nie rozwiąże. Chcę tylko tutaj dodać, że za uśmiercenie kota grozi kara nawet więzienia, ponieważ jest to silne znęcanie się nad zwierzętami, prawda? Ze skutkiem śmiertelnym. Także nie ma tutaj tutaj mowy o czymś takim. Nie ma przyzwolenia na zabijanie kotów albo na robienie im krzywdy tylko dlatego, że są właśnie gatunkiem inwazyjnym. Nie ma tutaj przyzwolenia. Taką sytuację, jeżeli widzimy kota, który jest dziko żyjący, proponuję zadzwonić do ośrodka, który zajmuje się kotami, a jest ich dużo, bo nie musimy dzwonić tylko, słuchajcie, po prawda, jakieś służby typu Straż Miejska. Możemy zadzwonić też do odpowiednich służb, tylko wielu z nam się po prostu nie chce, prawda? Możemy poszukać w internecie takich służb, które są odpowiedzialne za wyłapywanie zdziczałych kotów i jeżeli sprawiają nam one problem, prosimy taką firmę, żeby przyjechała, zabrała koty, ona te koty weźmie do schroniska i tam być może trafią do kogoś, kto je adoptuje. Podsumowując, odnośnie kotów wolno żyjących, polowania i śmierć drobnych zwierząt w męczarniach jest zupełnie niepotrzebna, a my, jako właściciele, powinniśmy wziąć odpowiedzialność za to, co robią nasze zwierzęta i zadbać o to, by zapewnić naszym kotom odpowiednią opiekę, tym samym zaspokajając w domu jego instynkt łowiecki. A teraz przechodzimy sobie, moi drodzy, do drugiego punktu, konsekwencji braku zabawy i aktywności fizycznej u kota. Jak już wielokrotnie dzisiaj powtarzałam, koty są drapieżnikami, a więc ich dieta składa się głównie z mięsa. Zdziczałe koty polują nawet kilkadziesiąt razy dziennie, by zaspokoić apetyt, ponieważ aż 75% ich polowań kończy się fiaskiem. Jest to ogromna dawka ruchu, dlatego my, biorąc do domu to zwierzę, musimy zastanowić się, czy będziemy w stanie spełnić jego potrzeby w inny sposób niż poprzez wypuszczanie na zewnątrz. Niezaprzeczalnie zaspokajanie instynktu łowcy jest rzeczą trudną i wymagającą czasu oraz chęci, i też oczywiście konsekwencji w działaniach. Dlatego w dalszej części audycji przedstawię Wam kilka sposobów, a może raczej wskazówek, dzięki którym będzie to dla Was łatwiejsze, prawda? Życie kota w ludzkim domu jest zgoła inne od życia zwierząt w dziczy. Nasz pupil nie musi przejmować się drapieżnikami, nie martwi się, czy będzie miał gdzie spędzić noc, nie zastanawia się także, czy będzie miał co jeść, prawda? W związku z czym kot nie musi patrolować swojego rewiru w poszukiwaniu zdobyczy, ani też wykonywać sekwencji łowieckich, co zmusiłoby go do pokonywania sporych odległości każdego dnia. A co za tym idzie? Zapewniło odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. Życie przeciętnego kota domowego ograniczone jest do chodzenia po domu, częstego drzemania i przynoszenia właścicielowi jakichś rzeczy, na przykład do zabawy, jeżeli on będzie chciał się z nim pobawić, ewentualnie też się ogranicza do proszenia właściciela o jedzenie. Mamy oczywiście wrażenie, że niektóre koty lubią i akceptują taki styl życia, ale znajdą się i takie, dla których życie niestymulowanego bodźcami kanapowca kończy się z silną frustracją oraz problemami behawioralnymi. Już tutaj nawet nie mówię o problemach natury fizjologicznej czy też fizycznej związanych z nerkami albo z nadwagą. W konsekwencji stajemy się właścicielami kota, który będzie przejawiał zachowania denerwujące lub nawet takie, których nie będziemy w stanie zaakceptować. Na przykład właściciel, idąc z pokoju do kuchni, stanie się ofiarą przyczajonego na korytarzu kota, który przy pierwszej okazji wybiegnie z ukrycia i rzucając się na właściciela, wbije zęby w jego kostkę, w jego łydkę. Zachowanie to z początku będzie wydawało się oczywiście niewinne, ale uwaga, może eskalować do tego stopnia, że stanie się nawykiem ciężkim do wyplenienia. Jest to naprawdę najczęstszy rodzaj zachowania związanego z problemami behawioralnymi kota, które możemy w domach zauważyć. Poza tym też mamy drugi rodzaj. Właściciel spokojnie pijący kawę lub siedzący na przykład z telefonem w ręce, czy też z książką na fotelu, będzie celem ataków znudzonego kota, który zacznie doskakiwać i atakować jego stopy albo też dłonie. Poza tym z tego typu frustracją związanych jest szereg innych zachowań, na przykład wykradanie jedzenia z kuchni. Kto by pomyślał, że koty kradną jedzenie z kuchni, a jednak tak się zdarza. Jeżeli zostawimy coś na blacie dla takiego kota, to jest naprawdę gratka. Poza tym zrzucanie przedmiotów z półek. I oczywiście nie jest to coś, co nie jest jakby dużo warte, to wszystko w porządku, ale jeżeli ktoś sobie kupił za grube pieniądze zegarek i kot stwierdzi, fajnie by było ten zegarek, żeby On sobie tak spadł i zrzuca. Jest pełno memów, słuchajcie, w internecie, gdzie jest pokazane, jak kot coś zrzuca, co jest wartościowe i wtedy naprawdę już ludzie nie są tak szczęśliwi, że ich kotek bawi się w ten sposób sam. Poza tym oczywiście też gryzienie człowieka podczas prób pogłaskania. To też może być efektem tego, że się z kotem nie bawimy. W przypadku każdego z wcześniej wymienionych zachowań, jeśli nie zostaną one zatrzymane na pewnym etapie rozwoju, rezultaty ich intensyfikacji mogą być dla nas bardzo przykre, a więc też niemożliwe czasami do zniesienia. Zaburzenia te wynikają oczywiście z zaburzenia dobrostanu kota i mogą prowadzić w efekcie do chorób psychosomatycznych, jak na przykład syndrom falującej skóry. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, warto poczytać. Ciekawa choroba. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, jak spełnić potrzeby naszego niewychodzącego kota.
Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kotach i o ich drapieżczej naturze. Powiedzieliśmy sobie już o tym, że lepiej nie wypuszczać kota na zewnątrz, że grożą mu tam różne rzeczy, które mogą mu się przytrafić, nawet ze skutkiem po prostu uszczerbku na zdrowiu. Poza tym opowiedzieliśmy sobie również o konsekwencjach braku zabawy i aktywności fizycznej u kota. A teraz przedstawię, jak spełnić potrzeby naszego niewychodzącego zwierzęcia. Po pierwsze, kocie dukty. Jeżeli chcemy, by nasz kot był szczęśliwy, jako pierwsze zadanie powinniśmy wziąć pod uwagę dostosowanie przestrzeni jego życia tak, by była dla niego jak najbardziej atrakcyjna. Wbrew pozorom, nie jest to bardzo trudne, tym niemniej wymaga czasu oraz odrobiny nakładu finansowego. Po pierwsze, kot powinien mieć przynajmniej jedną kryjówkę w każdym pomieszczeniu, do którego ma dostęp, podobnie w przypadku drapaków oraz misek z wodą. Nie zapominajmy też oczywiście o zasadzie z kuwetami, że liczba kuwet równa się liczba kotów plus jeden. Po drugie, warto przemyśleć poszerzenie powierzchni wybiegowej dla naszego kota, budując mu tak zwane kocie autostrady, czyli swoiste kładki na ścianach biegnące na różnych wysokościach. I możemy to zrobić w taki sposób, że nawet wykujemy dziurę w ścianach i one i te koty będą miały możliwość przechodzenia przez ściany na wysokości. I będzie to dla nich z samym kosztem, prawda? Znaczy z samym zyskiem. Takie twory pozwalają kotu na przemieszczanie się pomiędzy pokojami bez konieczności schodzenia na ziemię, co dla niektórych osobników może być stresujące. Kocie autostrady mogą prowadzić do kryjówek zawieszonych pod sufitem. Poza tym można je zrobić przy pomocy zwykłych półek albo dociętych na wymiar kawałku płyty meblowej dostępnej w marketach budowlanych. Półki te, jeśli mają śliską powierzchnię, powinniśmy zabezpieczyć drobnym papierem ściernym, żeby zapewnić kotu oczywiście przyczepność i uniemożliwić poślizgnięcie się i spadnięcie z takiej półki. Wysokość półek powinna obniżać się tak, by zapewnić kotu bezpieczne zejście. Poza tym widziałam też u jednej z moich klientek drapak, taki bardzo długi, wysoki drapak, który właśnie sięgał do jednej z półki zamocowanej potem do takiej kociej autostrady. Czyli kot sobie wchodził, wdrapywał się po takim właśnie drapaku, który imitował troszeczkę drzewo. Dzięki tego typu traktom zaspokoimy w naszym kocie nieodpartą potrzebę wchodzenia na blaty, stoły, czy tam też inne powierzchnie w naszym domu. Takie zachowania mogą być powodowane chęcią rozejrzenia się po pomieszczeniu, a niekoniecznie podyktowane chęcią znalezienia na czegoś smacznego. Natomiast jeśli mamy przestrzeń, jeśli mamy pieniądze, jeśli mamy chęci oraz odrobinę zamiłowania do majsterkowania, możemy pokusić się o zbudowanie zewnętrznego wybiegu dla kota, dzięki czemu będzie on miał kontakt ze światem zewnętrznym i nie będzie stwarzał zagrożenia dla przyrody. Możemy też wybrać tańszą i ciekawszą wersję, czyli nauczyć naszego kota wychodzić na spacery w szelkach. Moja sąsiadka wychodzi z kotem na spacery codziennie, nawet po dwa razy, oczywiście pod warunkiem, że nie pada, i kot jest zachwycony i robi to od wielu, wielu lat. Powiem wam, że niektóre psy, w tym mój pies, w ogóle nie postrzegają tego kota jako kota, tylko jako jakiegoś dziwnego, mniejszego psa. B. Kocie zabawy. Największym czynnikiem pozwalającym kotu na pozbycie się frustracji i zaspokojenie żądzy polowania jest umiejętna zabawa z nim. Osoby, które regularnie bawią się ze swoim zwierzęciem, wiedzą, jakie rodzaje rozrywek preferuje ich kot. Ta wiedza jest bardzo istotna, gdyż właśnie te zwierzęta najwięcej zyskują na zabawach, które lubią. Zyskują, czyli najpełniej zaspokajają na nich swoje potrzeby związane z łowiectwem. Jeżeli nasz kot najbardziej lubi bawić się myszką z kawałkiem futerka lub piórkami zawieszonymi na wędce, musimy pamiętać o tym, by imitowana przez nas ofiara miała wolę przetrwania. W naturalnych warunkach mysz nie będzie stawała przed kocim pyskiem, by dać się zjeść, więc musimy zrobić przed kotem mały pokaz naszych umiejętności aktorskich, udając, że ofiara się chowa, skrada, ucieka, zwalnia, przyspiesza, czyli wszystko to, co robiłaby w naturze. Okno żywieniowe kotów, a więc czas, w którym polują, przypada na godziny wczesnoporanne, a więc pomiędzy 4 a 7 rano oraz pomiędzy 21 a 23 wieczorem. Oczywiście wszystko zależy od pory roku. W związku z tym nie powinno nas dziwić, że w tych godzinach kot będzie nas zaczepiał. Nie możemy się też dziwić, że około 16 po pracy, kiedy my będziemy łaskawie chcieli się pobawić z naszym kociakiem, ten akurat będzie miał siestę. Po południu bowiem przypada u kotów czas na drzemkę oraz regenerację przed wieczornym polowaniem. Jest to całkowicie naturalne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście znalezienie czasu dla kota 2 razy dziennie przed każdym posiłkiem, ponieważ jest to odwzorowanie naturalnej sekwencji łowieckiej. Pogoń i polowanie, czyli nasza zabawa z kotem, prawda? I konsumpcja ofiary, czyli posiłek, zjedzenie swojego ulubionego posiłku. I tutaj też zaznaczam, że kot potrzebuje dobrych, zbilansowanych posiłków i niestety nie są nimi karmy najtańsze z dyskontów i nie są nimi najtańsze saszetki, które możemy kupić na jakiejś promocji w markecie. Pomyślmy o naszych kotach. One naprawdę się nam za to odwdzięczą, przede wszystkim dłuższym życiem. Zabawa z kotem powinna być w miarę krótka, ale i bardzo intensywna. Jeżeli nie mamy czasu na zabawę 2 razy dziennie w ciągu dnia, poświęćmy kotu 15 minut przed pójściem spać. Istotna sprawa, to pozwolenie kotu wygrać. Nikt z nas nie lubi przegrywać, ponieważ nie czujemy się wtedy spełnieni. Podobnie jest u kotów. Dlatego, kiedy zabawa dobiega końca, nie zabieramy świeżo upolowanej ofiary kotu. Pozwalamy mu ją poszarpać, pogryźć, podrapać, zanieść bezpieczne miejsce dla niego, tak jakby zrobił to w naturze. Kiedy jakiś czas później zobaczymy, że kot stracił zainteresowanie, wtedy możemy ją zabrać i schować do następnej sesji oczywiście. Podkreślę tu, że sekwencja wynoszenia zdobyczy jest przypieczętowaniem udanego polowania oraz jego kluczowym elementem, więc nie możemy kotu tego elementu odbierać. Wcześniej wspomniałam, że warto bawić się z kotem przed posiłkami, ponieważ ich podanie na koniec zabawy jest odwzorowaniem zjedzenia ofiary. Natomiast jeżeli bawimy się z kotem w innym czasie niż pora karmienia, co wtedy? Pamiętajmy, by mieć przygotowany dla kota przysmak, który będzie zwieńczeniem polowania. Więc bawimy się tą wędką, po prostu udajemy ofiarę, prawda, imitujemy ofiarę i w pewnym momencie, jak nasz kot złapie taką myszkę, podrzucamy mu pod pysk kawałek jakiegoś suszonego mięska i pozwalamy mu w spokoju też zabrać to mięsko do siebie i sobie je zjeść. A w co można bawić się z kotem? Poza zabawkami dostępnymi w sklepach zoologicznych, dla kota zabawką może być praktycznie wszystko, jak choćby kulki papieru czy kawałki makaronu. Najistotniejszą rzeczą w wyborze przedmiotu jest to, aby był on możliwie jak najbardziej atrakcyjny dla kota, a jednocześnie oczywiście bezpieczny. Niestety często zdarza się, że koty w szale zabawy połykają kawałki zabawek, co kończy się nawet wizytą u weterynarza. Ważną rzeczą jest także wielkość zabawki, która musi być dostosowana do potrzeb kota. Na przykład, jeżeli nasz kot lubi wciskać się w ciasne miejsca i sprawia mu to przyjemność, zapewnijmy mu do zabawy pudełko, najlepiej takie, w którym zmieści się kot i nic więcej. Nie dawajmy mu pudełko telewizora, które kot będzie mógł przejść i zrobić sobie z niego generalnie jakiś wybieg. Nie, ma to być malutkie pudełko, do którego kot po prostu sam się wciśnie i nic więcej. Im mniejsze pudełko, tym lepsze generalnie dla niektórych kotów. Najlepszym rodzajem zabawki dla kota według mnie jest zabawka oczywiście dystansowa, czyli wspomniana wcześniej wędka z przyczepioną na końcu zdobyczą. Dzięki takiej zabawce kot uczy się od młodości, że fajnie jest atakować przedmiot, a nie ręce właściciela, a atakowanie rąk właściciela to częsty problem wielu osób. A jak często możemy bawić się z kotem? Możliwie jak najczęściej. Jedyne, co ryzykujemy, to brak zainteresowania ze strony kota. Długość jednej sesji natomiast nie powinna przekraczać 15 minut, żeby kot nam się totalnie nie wymęczył. Poza tym ciekawą opcją zabawy dla kota będzie zabawa w pogoń, czyli rzucanie kotu jakiegoś przedmiotu tak, by mógł on go złapać. Tutaj oprócz wersji podstawowej, na przykład z kulkami papieru, możemy zastosować sobie również wersję stuningowaną i zamiast nich użyć kawałka mięsnego smakołyka. Wtedy sekwencja polowania zostanie dopełniona, ponieważ kończy się nagrodą. A czego unikamy? Oczywiście lasera. Laser jako metoda zabawy nie daje kotu niczego poza silną frustracją, szczególnie jeśli nie kończymy go fizyczną nagrodą dla zwierzęcia. W takich wypadkach czasami jest to dopuszczalne, natomiast są znane nauce przy przypadki, kiedy koty w trakcie zabawy laserem dostawały, uwaga, napadów padaczkowych. Więc moim zdaniem gra nie warta świeczki. Nie warto ryzykować zdrowia naszego kota. Podsumowując, koty nie są bezwzględnymi samotnikami, wymagają atencji od nas, ludzi, prawda? Aby móc żyć w harmonii i spokoju psychicznym. Zabawa w polowanie oraz odpowiednie zagospodarowanie wnętrza naszego domu jest lepszym rozwiązaniem niż puszczanie kotów luzem, gdyż mimo swoich niewielkich rozmiarów w naturze powodują ogromne spustoszenie. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja zapraszam Was serdecznie za tydzień i jak zwykle po 9:00. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.